Witam wszystkich w podcaście Media Manipulacja. Podcast dla ludzi chcących zbudować odporność i krytyczne podejście do manipulacji w mediach, którą jesteśmy dzisiaj otoczeni z wszystkich stron. Ostatni odcinek był o nawale informacji, które każdego dnia docierają do nas przez wszechobecne media. Zadaliśmy sobie też dużo pytań, takich jak czy panujemy nad własnym czasem, a w konsekwencji życiem, czy jesteśmy gotowi jako ludzie na tak duży nawał informacji. W tym odcinku nawiążemy do poprzedniego i o ile ostatnio opowiedziałem o skradzionym nam czasie, tak teraz opowiem, dlaczego tak się dzieje. No właśnie, przecież cała aktywność w mediach zależy teoretycznie tylko od nas. Nikt nas do niczego nie zmusza, więc to, ile czasu przeznaczamy chociażby na internet, zależy tylko od nas. Dlaczego więc poświęcamy tyle czasu na media i czytanie różnego rodzaju informacji, których, jak sobie ostatnio powiedzieliśmy, nawet nie pamiętamy? Kilka godzin każdego dnia w internecie lub innych mass mediach i nie potrafimy opowiedzieć, co konkretnie dzieje się na świecie. Całkowita strata naszego czasu. Czasu, przypominam, naszej najcenniejszej waluty. Zapraszam do wysłuchania. Wraz z rozwojem mass mediów i olbrzymiej konkurencji na rynku, poszczególne serwisy, aby przetrwać, muszą ściągać do siebie jak największą liczbę użytkowników, widzów, słuchaczy, odbiorców komunikatu, czyli po prostu klientów. Media nie tylko muszą przyciągać nas do siebie, ale również na jak najdłużej zatrzymać. Jak to zrobić? W skrócie opowiem o paru technikach, a pierwszą z nich jest sam format, konstrukcja czy wygląd strony internetowej czy programu informacyjnego w mediach. Tak jak mówiłem i często będę powtarzać, nic nie dzieje się przypadkiem. Nie inaczej jest oczywiście tutaj, tak na logikę, za duże pieniądze są w mass mediach, aby pozostawić cokolwiek przypadkowi. Na początek weźmy dowolny program informacyjny w telewizji. Zwróćmy uwagę na to, co widzimy. Na powtarzające się elementy, niezależnie od kraju, w jakim program informacyjny jest nadawany. Zwróćmy uwagę, jak wygląda studio, w którym są nadawane wiadomości. Na muzykę, na hierarchię podawanych wydarzeń. Na czas emisji wiadomości. Na dolny pasek, na którym podawane są kolejne informacje. Na kolorowe nagłówki, zdjęcia w internetowych portalach. Telewizyjne wiadomości nie różnią zbytnio się w różnych częściach świata, jeśli chodzi o formę przekazu. Mamy nowoczesne studio, ekrany, na którym pojawiają się infografiki, prezenter często łączy się na żywo z inną osobą, która komentuje jakieś wydarzenia. Brytyjskie BBC czy amerykański Fox News, czy też nasze TVP wygląda z grubsza w ten sam sposób, jeśli chodzi o techniczną czy wizualną stronę. Nic nie dzieje się tu przypadkiem, każdy z tych elementów jest zaplanowany i dokładnie przemyślany. Oczywiście nie w celu wygodnego odbioru informacji, tylko w celu przyciągnięcia naszej uwagi. Coraz bardziej zmienia się też charakter samego przekazu. Obecnie obserwuje się coraz większy nacisk na rozrywkę i sensację, a nie naukę informacji. Ma być szybko i intensywnie. Wiadomości mają wyglądać jak film akcji, a nie jak film dokumentalny. Jak to osiągnąć? Odpowiednia selekcja informacji. W wiadomościach raczej nie zobaczymy pozytywnych informacji. Raczej to będzie sensacja, afery, skandale, co nie pozostaje oczywiście bez wpływu na nasze poglądy czy decyzje. Istnieje wyraźne powiązanie między problemami przedstawianymi w mediach, a naszym osądem dotyczącym ważności poszczególnych spraw czy zagadnień. No cóż, tak działa magia kina. Drugą techniką są emocje, a dokładnie to granie na naszych emocjach, czyli strachu, złości, ale też poczuciu winy, empatia. Ewolucyjnie jesteśmy tak zbudowani, że najbardziej zwracamy uwagę na rzeczy negatywne. Kiedyś dla naszych przodków była to sprawa życia i śmierci. Po prostu żyli w czasach, w których bardzo łatwo można było zginąć, więc każdy negatywny komunikat był na wagę złota. Pozwolę sobie przytoczyć fragment książki Wyloguj swój mózg Andersa Hansena. Emocje negatywne mają przewagę nad pozytywnymi, ponieważ historycznie rzecz biorąc wiązały się na ogół z zagrożeniami czyli tym, czym trzeba było się natychmiast zająć. Możemy odsunąć w czasie jedzenie, picie, sen czy uprawianie seksu, ale nie możemy odkładać na później reakcji na coś, co może nam zagrażać. Właśnie dlatego pod wpływem silnego stresu albo niepokoju nie potrafimy myśleć o niczym innym. W otoczeniu naszych przodków istniało przypuszczalnie więcej zagrożeń aniżeli możliwości. O tym, że emocje negatywne pojawiały się częściej niż pozytywne, świadczył fakt, że w przeważającym odsetku języków istnieje więcej opisujących je słów. Większość ludzi uważa je również za bardziej interesujące. To chce oglądać film albo czytać książkę bez konfliktów i dramatów. No właśnie, konflikty i dramaty były praktycznie codziennością ludzi, dlatego nasze mózgi dostosowywały się do tych trudnych warunków, aby po prostu przetrwać. Czasy jednak się zmieniły, żyjemy sobie wygodnie w ogrzewanych domach z bieżącą wodą, prądem, opieką medyczną i wieloma innymi oczywistymi dla nas rzeczami, ale nasz mózg za wiele się nie zmienił. Tym bardziej, że czasy, w których byliśmy narażeni na mnóstwo przeróżnych zagrożeń, które trwały tysiące lat, skończyły się całkiem niedawno temu. No a przynajmniej, jeśli chodzi o kraje rozwinięte. W mózgu jednak dalej zachodzą te same mechanizmy, co tysiące lat temu. Oczywiście specjaliści od wpływu społecznego wiedzą o tym i wykorzystują to. Dlaczego w mediach jest tyle negatywnych wiadomości? No właśnie dlatego, że bardziej na nie zwrócimy uwagę. Mając do wyboru wiadomości o na przykład posadzeniu nowego lasu, nawet w naszej okolicy, co będzie miało bezpośredni i pozytywny wpływ na nas, a na przykład awarią oczyszczalni ścieków i zanieczyszczeniem tego środowiska setki kilometrów dalej, z dużym prawdopodobieństwem wybierzemy oglądanie czy czytanie informacji o tym drugim zdarzeniu, mimo tego, że nie wpłynie to na nas bezpośrednio. Oczywiście temat zostanie pochwycony przez na przykład polityków i wałkowany na wszelkie możliwe sposoby. Czy w takim razie nie powinniśmy być o tym informowani? Oczywiście, że powinniśmy. Tyle tylko, że nie powinniśmy się angażować emocjonalnie w tego typu informacje, ponieważ po pierwsze o to chodzi nadawcy tego komunikatu, żebyśmy się zaangażowali w temat i w określony sposób reagowali. Po drugie, nic poza stresem prawdopodobnie nie osiągniesz, jeśli dane zdarzenie dzieje się setki kilometrów dalej. Po trzecie, temat może być sztucznie rozdmuchany, aby pod przykrywką w tym samym czasie wprowadzić pewne zmiany, np. w ustawodawstwie. Niestety, często stosowana praktyka. No i na końcu, twoje zaangażowanie to tylko i wyłącznie zbijanie kapitału dla np. tego właśnie polityka lub podbicie oglądalności dla danego nadawcy. Podsumowując, jak najbardziej warto znać temat, ale na chłodno, bez zbędnych emocji i z odpowiednim wyczuciem. Tutaj polecam zapoznać się z czterema technikami, które wcześniej podałem w odcinku drugim oraz na moim Instagramie. Przypomnę je w takim dużym skrócie. Buduj swoją świadomość przez uświadomienie sobie, że nic w mass mediach nie dzieje się przypadkiem, a ich głównym celem nie jest informowanie nas, tylko zysk z oglądalności i wyświetleń. Po drugie, zadawaj sobie pytania, kim jest nadawca danego komunikatu i jaki jest jego cel i motywacja. W ten sposób będziesz świadomym użytkownikiem mediów. Trzecie, wyznacz sobie stałe godziny, w których będziesz oglądać czy czytać dane mass media. Chodzi o jakość, a nie o ilość informacji. I po czwarte, zwracaj uwagę na źródło informacji i zdania typu z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że coś tam. To może być manipulacja. Emocje oczywiście są ściśle powiązane z hormonami. Dopamina. Zadaniem tego hormonu jest wymuszenie na nas koncentracji na tym, co jest w danej chwili według mózgu istotne. I właśnie motywacja do działania, a nie jak się często określa zadanie dopaminy, czyli sprawianie przyjemności, jest głównym zadaniem tego hormonu. Za to ostatnie odpowiadają endorfiny. Czyli dopamina ma sprawić, że chcemy zjeść posiłek, który widzimy przed sobą, a endorfiny sprawiają, że nam smakuje. Dopamina w uproszczeniu działa na zasadzie nagrody. Za motywację do podjęcia działania w nagrodę poziom tego hormonu zaczyna wzrastać. Jest to oczywiście efekt naszej ewolucji. Teraz ten układ musi odnaleźć się w obecnych czasach. Kiedy wzrasta poziom dopaminy w naszych czasach? Chociażby podczas korzystania z telefonu. Ale dlaczego? Ewolucja przystosowała ludzi do zdobywania wiedzy. Przez tysiące lat informacje o otoczeniu czy zagrożeniach była dla każdego człowieka na wagę życia. Ten, kto posiadał wiedzę, że na przykład zbliża się jakiś drapieżnik albo jak sobie z nim poradzić, miał dużo większe szanse na przetrwanie. do zdobywania wiedzy motywowała nas właśnie dopamina. Mózg w zasadzie został ten sam, mechanizm zdobywania wiedzy tak samo. Natomiast sposób zdobywania wiedzy jest już inny. Teraz źródłem informacji jest na przykład internet. Przeglądając internet, poziom dopaminy wzrasta tak samo jak naszym przodkom, gdy coś odkryli. W zasadzie na tym można by było skończyć, gdyby naukowcy nie zagłębili się w temat i nie odkryli, że układ nagrody jest troszkę bardziej skomplikowany. Otóż dla naszego mózgu najbardziej istotna jest droga do celu niż sam cel. Czyli samo odkrywanie czegoś niż odkrycie. Co ciekawe, wcale mózg nie musi mieć gwarancji, że coś odkryje, wręcz przeciwnie. Bardziej nakręca go niepewność w wyniku niż pewny sukces. Dostajemy zatem nagrodę za samo dążenie czy działanie bez żadnej gwarancji do odkrycia czegoś, a nie za samo odkrycie. Oczywiście ten mechanizm jest doskonale znany chociażby twórcom mediów społecznościowych. Zgodnie z tą zasadą poziom dopaminy rośnie w chwili, gdy usłyszymy powiadomienie o nowej wiadomości, mailu czy SMS-ie. Poziom hormonu jest na ogół wyższy właśnie w momencie powiadomienia niż samego czytania wiadomości. Czyli działa tu motywacja do podjęcia działania i odczytania danej wiadomości. Kto wie, może to coś ważnego. Dla naszych przodków takie powiadomienie w postaci np. odgłosu zbliżającego się drapieżnika były śmiertelnie ważne. Dla nas w zdecydowanej większości powiadomienia, które otrzymujemy na smartfon, nie mają żadnej wartości, jeśli chodzi o nasze przetrwanie. Ale pierwotny mechanizm został. I tu również w ramach podsumowania przytoczę fragment książki Wyloguj swój mózg. Operatorzy mediów społecznościowych doskonale przestudiowali nasz układ nagrody. Doskonale wiedzą, że mózg uwielbia niepewne wyniki. Potrafią więc wyliczyć optymalną częstotliwość ich występowania. Wykorzystują tę wiedzę, by kreować efekt zaskoczenia, dzięki któremu zechcemy wziąć do ręki telefon komórkowy w dogodnym momencie albo chwili całkiem nieodpowiedniej. Żeby aplikacje możliwie najskuteczniej pobudzały układ nagrody w mózgu i wywołały uzależnienie, wiele firm posuwa się do zatrudnienia psychologów behawioralnych i badaczy mózgu. Nie ma wątpliwości, że dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych udało im się skutecznie zhakować nasze mózgi. I czwarta technika – zaangażowanie, czyli interakcja z innymi użytkownikami. I znowu, dzisiejsze czasy to czasy naszego zaangażowania w świat mediów. Jeszcze nie tak dawno temu byliśmy tylko biernymi odbiorcami treści, która płynęła z telewizji, radia czy gazet. Jedyne co mogliśmy zrobić to napisać list, ewentualnie zadzwonić do radia czy telewizji, jeśli jakaś audycja na to pozwalała. Teraz większość treści jest tworzona przez nas samych. Portale typu YouTube, Facebook, Instagram są praktycznie w całości stworzone przez użytkowników, a nie przez redakcję, właścicieli czy twórców danego portalu. Dodatkowo większość treści możemy komentować lub na przykład na Facebooku dać lajk. Czy taki niewinny lajk może być dla nas zły? Jaki ma to na nas wpływ? Po zagłębieniu się w ten z pozoru prosty temat okazało się, że jest to dosyć złożony proces od rzeczywiście niewinnego zasygnalizowania komuś, że coś nam się podoba, aż do uzależnienia od lajków. Dlatego poświęcę temu osobny odcinek. Ale tak w skrócie, w kontekście mechanizmu zaangażowania nas w treści. Wszystkie te ikonki, lajki, serduszka i innego typu ikony powstały w oparciu o konkretne mechanizmy psychologiczne, na które jesteśmy podatni. Potrzeba bycia lubianym, ważnym i akceptowanym przez jakąś grupę jest według psychologów jedną z naszych potrzeb, do której będziemy dążyć. Codziennie oglądamy zdjęcia w internecie swoich znajomych, które jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane tylko dla najbliższej rodziny, o ile w ogóle zostałyby zrobione. No właśnie, robimy te wszystkie zdjęcia na wakacjach dla siebie, czy żeby się komuś pochwalić. Kiedy oglądaliście swoje zdjęcia, na przykład z wakacji? Czy to nie jest przejaw tak zwanego internetowego ekshibicjonizmu? Teraz liczba lajków czy udostępnień jakichś wiadomości jest wyznacznikiem, jak ważna jest to treść. To samo jeśli chodzi o liczbę obserwujących, tak zwanych followersów. Czym więcej ktoś ich posiada, tym większy zasięg treści, które produkuje oraz nasza wiara w to, co dana osoba twierdzi. Jest to taki autorytet, ale nie ze względu na wiedzę czy treść, ale w pierwszej kolejności ze względu na liczbę lajków i obserwujących. Nie bez powodu mówi się w dzisiejszych czasach o kryzysie wiedzy i nauki. Cóż, ludzie nauki mają, o ile w ogóle, mniejsze zasięgi w internecie niż celebryci czy influencerzy. Zresztą sami zobaczcie, co czytacie, oglądacie w internecie. Sam mam problem z wyborem treści, ponieważ gdy widzę, że jakiś wpis ma dużo negatywnych ocen, po prostu go pomijam i skupiam się na tych dobrze ocenianych. Czyli oceniam nie po treści, tylko po opinii innych. O ile przy wyborze filmu czy hotelu rzeczywiście to może nam pomóc uniknąć straty czasu czy pieniędzy, to przy różnego rodzaju wpisach czy artykułach jest to prosty sposób na pewien rodzaj cenzury i uciszenia kogoś o odmiennych poglądach. Proste zadanie dla farm troli lub innych osób chcących manipulować treścią, co teraz w kontekście wojny jest szczególnie widoczne. Czy lajki i inne interakcje z twórcami treści są tylko negatywne? Oczywiście nie. Umiejętne wykorzystanie narzędzi, które dostarczają nam twórcy, jest oczywiście pozytywne. Problem w tym, że po pierwsze te narzędzia nie powstały po to, aby nam się lepiej korzystało z mediów, tylko po to, aby nas na jak najdłużej zatrzymać u siebie i wykorzystać wyżej wymienione techniki. Po drugie, mało kto jest odporny albo w ogóle zdaje sobie sprawę z siły oddziaływania i wpływu tych prostych narzędzi na nas. I znowu, popatrz na swój licznik użycia internetu i sprawdź, ile czasu zmarnowałeś. Cóż, tylko świadomość, radykalne ograniczenie używania mass mediów, w tym mediów społecznościowych i umiejętne korzystanie z tych portali sprawi, że odzyskamy nasz czas i poprawi się nasze samopoczucie. I właśnie do tego zachęcam wszystkich. Wszystkie wymienione wyżej techniki czy sposoby przyciągania naszej uwagi mogą doprowadzić do FOMO. Co kryje się pod tą dziwną nazwą? O tym już w kolejnym odcinku. Zapraszam.